A my wracamy do spraw białostockich. W studio Tomasz Madras, radny miasta Białystok, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Rzeczywiście robi się coraz bardziej pochmurno i chłodno w Białymstoku. Na pewno nie było chłodno na ostatniej Radzie Miasta, gdzie radni nie uchwalili absolutorium dla obecnego prezydenta. Na początek pytanie, jak to jest, że w Radzie Miejskiej Prawo i Sprawiedliwość ma samodzielną większość, natomiast miastem kieruje prezydent z Nowoczesnej Platformy?
To się zgadza, no to są uroki naszego obecnego ustroju samorządowego i rzeczywiście tak jest po prostu możliwe. Oddzielnie jako wyborcy wybieramy Radę Miasta, oddzielnie wybieramy wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Natomiast niestety to jest taka trochę pozostałość. Mamy ustrój samorządu gminnego czy miejskiego z 90 roku, natomiast ta zmiana, która wprowadziła takie rozwiązanie, jest 2001 i od tamtego czasu w wielu miastach, tak, czy wiele miast cierpi na problemy z tym związane, że mamy wójtów, czy mamy prezydentów miast, którzy nie są popierani, nie mają wsparcia, czy nie mają poparcia Rady Miasta i tak naprawdę próbują nie realizować na przykład tego, co lokalna Rada Miasta uchwala, nie realizować uchwał. No i z tym też się niestety borykamy.
Nieprzyjęcie absolutorium, zawahanie budżetu to jest chyba jedna z najmocniejszych broni, jaką ma Rada Miejska wobec prezydenta, najsilniejszy, jeden z najsilniejszych głosów nieufności, wotum nieufności wobec prezydenta, ale o ile dobrze pamiętam, prezydent Truskolaski chyba po raz czwarty nie uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu i nic się z tym nie wiąże. Żadne sankcje, żadne konsekwencje, więc jaka jest realna szansa Rady, żeby kontrolować władzę wykonawczą w mieście?
No właśnie, ustawa zakłada, że Rada Miasta powinna być organem prawodawczym, prawda, ustanawiać uchwały, natomiast również kontrolnym. Natomiast niestety te możliwości wykonywania tych funkcji są ograniczone. Wiemy, że to prezydent miasta, tak jak wójt w każdej swojej gminie, oprócz tego, że jest organem gminy, jest także kierownikiem jednostki organizacyjnej Urzędu Miejskiego. No i tak naprawdę to prezydent miasta jest bezpośrednim czy pośrednim przełożonym dla ponad 1000 urzędników, dla wielu tysięcy pracowników szkół, szpitali, ośrodków kultury, wielu innych instytucji. No i to daje mu olbrzymią władzę. Tak naprawdę prezydenci w dużych miastach, a tak samo zresztą wójtowie w gminach wiejskich, bardzo często czują się bezkarni, mają takie poczucie, że cóż z tego, że Rada Miasta coś tam sobie uchwala, kiedy tak naprawdę ich nie można odwołać, ponieważ jedyne możliwości zmiany prezydenta miasta to jest referendum, gdzie jest wymagana frekwencja, której prawie nigdy nie udaje się osiągnąć, więc jest to prawie niemożliwe.
W Białymstoku taka próba odwołania poprzez referendum obecnego prezydenta była podjęta? Nie.
Nie było, ponieważ wiemy, jaka jest matematyka, wiemy, że po prostu ilość ludzi, która idzie na tego typu referenda, jest zbyt mała, żeby to mogło odnieść skutek.
Kiedy patrzyłem na wyniki budżetowe za rok ubiegły, za które pan prezydent nie dostał od państwa absolutorium, to tam jakiejś tragedii nie ma. Dochody i wydatki zostały zrealizowane 90-kilku procentach, więc w zasadzie prezydent niemalże zrealizował to, co założył w budżecie, co państwo przyjęli.
Nie, to dlaczego? Trzeba na to spojrzeć trochę inaczej. To nie liczy się tylko procent od ogólnego kształtu, czy od całości budżetu, ponieważ ta całość to jest bardzo wiele rzeczy, które jest albo sztywne i się nie zmienia, albo wynika z tego, że dostajemy dotacje czy subwencje rządowe i one po prostu są transferowane. Są pewne wydatki, takie jak pensje, które w sposób bardzo planowy muszą być realizowane. To nie jest żadna wielka filozofia, w tym nie ma żadnego zarządzania lepszego czy gorszego ze strony prezydenta miasta, to po prostu działa. Natomiast my patrzyliśmy również na to, jak wykonywane są miejskie inwestycje. Trzeba pamiętać, że ten procent, o którym pan redaktor mówi, to jest liczone od wersji budżetu na 2017 rok, ale pochodzącego z grudnia 2017 roku, gdzie tak naprawdę ten budżet jest zmieniany, to jest normalne, w każdej gminie tak to wygląda, ale wtedy my jako Rada Miasta mamy do wyboru, no albo zablokować jakieś inwestycje, albo po prostu psuć to, co się w mieście dzieje, albo dokonywać przesunięć, korekt, tam, gdzie coś jest opóźnione, tam się, stąd się pieniądze zdejmuje, przesuwa się na inwestycje, które są robione. Więc to tak naprawdę, gdyby nie zmiany, które myśmy wprowadzali, my, radni Prawa i Sprawiedliwości, mając większość, to te procenty byłyby dużo, dużo gorsze. Natomiast to jest kwestia odpowiedzialności. My nie skupiamy się na tym, żeby szkodzić prezydentowi. My myślimy o dobru naszego miasta.
Gdzie te inwestycje zawodziły, pana zdaniem? Bo kiedy się do Białegostoku przyjeżdża, to wygląda przynajmniej na rynku Kościuszki to miasto godnie i reprezentatywnie.
To prawda, my się w ogóle skupiamy na tym, żeby w Białymstoku nie dochodziło do takich sytuacji, gdzie konflikt polityczny między Radą a prezydentem na przykład przekładał się na to, że no właśnie nie będzie zrealizowany remont. Natomiast w praktyce chyba większość, na pewno większość inwestycji, która była przewidziana do wykonania w 2018 roku, była realizowana z jakimiś opóźnieniami. Przykładem takim bardzo, bardzo mocnym są takie inwestycje drogowe, jak te związane z zachodnią częścią miasta, tam gdzie budujemy taką śródmiejską obwodnicę albo wylot na Warszawę. Tam już co się stało, to się nie odstanie. Tam już doszło do takich opóźnień, które spowodowały, że opóźnień bądź zmian w kosztorysie, które spowodowały, że ta inwestycja, ten wylot z Białegostoku na Warszawę, no newralgiczna sprawa, nie będzie zrealizowany zgodnie ze sztuką, czyli w sposób bezkolizyjny. Tam będzie rondo zamiast normalnego skrzyżowania, czego być nie powinno, czego nie planowano, no ale właśnie prezydentowi zabrakło pieniędzy, no i tak to się kończy.
Jaki jest pomysł Prawa i Sprawiedliwości na to, żeby odbić Białystok?
Panie redaktorze, Białystok potrzebuje...
Bo tu kiedyś rządzili prezydenci konserwatywni, żeby prezydenta Lusce wspomnieć, czy Krzysztofa Jurgiela, który przecież też tutaj był prezydentem.
Zgadza się. Niestety było to dawno temu.
Wtedy jeszcze Rada Miejska wybierała prezydentów. Może dlatego.
Białystok, tak jak wiele miast w Polsce, bardzo skorzystał na tym, że pojawiły się środki unijne, gdzie widzę to jako radny, jako szef Komisji Budżetu. W pewnym momencie, jeszcze 10-12 lat temu, wydatki inwestycyjne w mieście wzrosły dosłownie z poziomu mniej więcej 60 milionów złotych na 600 milionów złotych. Zaczęliśmy w ciągu roku, tak było w 2010-2011 roku, w ciągu roku zaczęliśmy wydawać więcej niż bywało w tamtych czasach, o których pan mówi, w ciągu 10 lat i to właśnie jest, był efekt tych środków zewnętrznych. Natomiast sam beton, same ulice to nie wszystko. Białystok potrzebuje nowego spojrzenia, potrzebuje rozwoju, który nie będzie tylko polegał na tym, żeby jak najwięcej wydać na budowę dróg, bo to już to wykonano przez ostatnie lata lepiej, gorzej, natomiast potrzebujemy myślenia o tym, jak sprawić, żeby w Białymstoku chciało się zakładać firmy, zakładać rodzinę, żyć, żeby miasto się rozwijało, a tego jest, nie ma. No tutaj musimy za pół roku
dokonać zmiany. Jaka to jest rola miasta w tym, żeby mieszkańcy zakładali firmy? Bo
to jest bardzo dobre pytanie,
dość
panie
często,
redaktorze.
I czy jest racjonalna odpowiedź, to nie zależy...
Błędem polskich samorządowców jest myślenie takie od tyłu, że co zrobić, żeby firmy nagle zaczęły powstawać i jest takie kombinowanie w sferach, gdzie tak naprawdę samorząd ma bardzo ograniczone kompetencje. Natomiast trzeba spojrzeć inaczej. Czego potrzebuje człowiek w swoim takim naturalnym rozwoju? Skończyć dobrą szkołę, pójść na dobrą uczelnię wyższą, która nauczy go kreatywnego myślenia i umiejętności, kompetencji, które sprawi, że będzie w stanie czy znaleźć dobrą pracę, czy założyć własną działalność gospodarczą i stworzyć mu warunki dobrego życia. Także wyższe uczelnie,
chodzi o wyższe uczelnie,
inwestycje
to w Białymstoku nie jest najgorzej.
Edukację.
Trzy niezłe uczelnie, Akademia Medyczna, Politechnika i Uniwersytet są.
No i to jest nasz tak naprawdę jedyny skarb. My nie jesteśmy kurortem nadmorskim czy górskim, nie mamy ropy naftowej, nie mamy wielkiego nowoczesnego przemysłu jeszcze. Natomiast mamy świetne wyższe uczelnie i to trzeba dużo bardziej wspierać. Dobre szkoły, dobre uczelnie. Panie redaktorze, świat się w ogóle zmienia. Coraz więcej, coraz częściej jest tak, że... A zaraz powiem, co mam na myśli. Coraz częściej jest tak, że możemy mieszkać w jednym miejscu na świecie, a pracować w drugim. Praca zdalna, sektor IT. Jesteśmy coraz bardziej mobilni, a z drugiej strony też coraz bardziej możemy przenosić naszą pracę, nasze kompetencje, sprzedawać je w innych częściach świata. To, co pozostaje, to, co na pewno pozostanie, to wynika z naszej natury ludzkiej, to miejsce, gdziebyśmy pracowali na całym świecie, sprzedawali nasze usługi czy pracę gdziekolwiek indziej. Potrzebujemy miejsca, gdzie będziemy się zajmować naszymi dziećmi, wyjdziemy z psem na spacer, gdzie będzie dobre przedszkole, zadbany trawnik, gdzie będą przyjaźni sąsiedzi, dobre planowanie przestrzenne. To jest to myślenie w takim trzecim wymiarze. Już nie tylko budowa dróg, trzeci wymiar, ten sektor edukacyjno-socjalny, związany, ale związany właśnie z taką dobrą jakością życia. No, tu trzeba nowego spojrzenia na miasto po prostu.
No to też trzeba pieniędzy. Mówił pan o środkach europejskich. W ostatnich latach większość polskich samorządów, zdecydowana większość, notuje nadwyżki budżetowe, jak to jest w Białymstoku.
Zdecydowanie nie. No, możemy pomarzyć o nadwyżkach budżetowych. Białystok jest miastem, gdy spojrzymy, tu mówię o statystykach samych miast wojewódzkich, stolic województw. Praktycznie rzecz biorąc, na ostatnim czy przedostatnim miejscu jesteśmy w takich statystykach jak zarobki mieszkańców, jak to, co się z tym wiąże, czyli przychody do budżetu, dochody z budżetu miasta z tytułu podatków, na przykład podatków PIT i CIT, gdzie praktycznie połowa tych podatków zostaje w samorządzie, a te podatki po prostu są dużo niższe niż w innych miastach, ponieważ my zarabiamy mniej. Tak samo bezrobocie. Kilka miesięcy temu, gdy to ostatnio sprawdzałem, bezrobocie w Białymstoku było najwyższe spośród miast wojewódzkich, gdzie praktycznie w Polsce to już nie jest problem. W większości dużych miast bezrobocie nie jest problemem. Problemem jest często znalezienie właśnie rąk do pracy.
Byliśmy w Kielcach.
Wciąż w Białymstoku mamy jeszcze gorzej niż inni.
Może źle słowo, nawet w Kielcach, ale województwo świętokrzyskie nigdy nie było województwem zamożnym, a jego stolica również nie była miastem przebogatym, ale nawet tam rynek pracy już jest rynkiem pracownika. W Białymstoku ciągle tak nie jest?
To się na szczęście zmienia w dobrą stronę. Jest o wiele lepiej niż było jeszcze kilka lat temu. To są zmiany w ciągu ostatnich kilku lat naprawdę pod tym względem w Polsce. Wiele zrobiono i wiele stało się dobrego. Po prostu jakby nie było, zawsze jesteśmy gorzej, mamy gorzej niż inne duże miasta. Ale Białystok to jest miejsce, gdzie są ludzie kreatywni, przyjaźni, gdzie się żyje dobrze, także mamy potencjał.
Ale też jest blisko Warszawa, która wciąga kolejne fale mieszkańców, bo to jest raptem dwie godziny samochodem, łatwo.
Ale
łatwo.
Bronimy się, panie redaktorze, sam kończyłem studia w Warszawie, udało mi się szczęśliwie wrócić do Białegostoku, dostać tutaj pracę, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, to się naprawdę lepiej żyje.
To jeszcze na sam koniec trochę o zawiłej polityce w ramach koalicji Zjednoczonej Prawicy. Jak się współpracuje z Jackiem Żalkiem, kiedyś działaczem Prawa i Sprawiedliwości w mieście, potem w Platformie Obywatelskiej, teraz w Porozumieniu Jarosława Gowina. To jest wasz wymarzony kandydat?
To jest kandydat, który daje szansę na dobrą zmianę w Białymstoku. To jest to, o czym mówiłem poprzednio. My potrzebujemy takiego kandydata na prezydenta miasta, który będzie mieć głowę otwartą na pomysły, który będzie odważny, nie będzie takim biernym kontynuatorem. Bardzo łatwo wejść do urzędu miasta i powiedzieć do dyrektorów, do kierowników referatów. O, to jedna sprawa. Ale róbcie tak, jak było. Nie, ja chcę mieć spokój, ten urząd ma po prostu działać. No i urzędnicy powiedzą, dobra, super, cieszymy się, działamy tak jak dotychczas. Tylko miasto się już nie będzie rozwijać. My potrzebujemy kogoś, kto wejdzie i powie, teraz wszystko układamy na nowo, teraz rozwijamy miasto lepiej. Do urządników powie oczywiście, pracujcie ze mną, ale potrzebujemy nowego impulsu rozwojowego dla Białegostoku.
Czy tego kogoś trzeba było znaleźć wśród byłych kolegów prezydenta Truskolaskiego z Platformy Obywatelskiej?
O, to z tym byłym kolegą prezydenta Truskolaskiego, to nie, pan redaktor może trochę przesadził.
Partyjnym na pewno.
Jacek Żalek to jest nasz kandydat. Jest szansą na to, że Białystok po prostu dostanie ten nowy impuls, że do Urzędu Miasta na stanowisko prezydenta przyjdzie ktoś, kto po prostu będzie mieć odwagę i chęć, żeby to miasto dalej rozwijać właśnie w tym nowym wymiarze, no nazwijmy to trzecim wymiarem rozwoju samorządu.
Czyli kandydat ma pełne poparcie struktur miejskich Prawa.
Działamy, panie redaktorze, działamy, będzie dobrze.
Tomasz Madras, radny miasta Białegostoku, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję bardzo.
A już za chwilę życie jest piękne i osoba, dzięki której, między innymi dzięki której ta nasza pieśń Poranka jest z nami obecna, wójt gminy Sokoły, który fotografuje w tej chwili, proszę Państwa, stoi i fotografuje wystawę. Tam się znajduje jaki gmach, proszę mi podpowiedzieć, Piotr Lussa, co pan wójt fotografuje?
To jest w zasadzie była siedziba Archiwum Miejskiego, a wcześniej tam znajdowała się zbrojownia.
I to, że zbrojownia, teraz Archiwum Miejskie, wójt gminy Sokoły fotografował zamiast przyjść do studia i powiedzieć państwu dzień dobry, ale już idzie, zmierza, więc zaśpiewajmy, że życie jest piękne. Dzień dobry, panie wójcie. To może nie był najbardziej oryginalny pomysł, żeby wójta przywitać tym dżinglem, ale nie mogło być inaczej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. 27 lat w samorządzie, dobrze liczę?
Tak, 1 lipca minęło właśnie 27 lat.
Od kiedy jest pan wójtem gminy Sokoły? W zasadzie całą III Rzeczpospolitą pan pamięta w samorządzie. To na rozgrzewkę proste pytanie, jak się ten samorząd zmienił?
Samorząd zmienił się bardzo. Oczywiście III Rzeczpospolita od 90 roku to są różne okresy. Wiadomo, to jest polityka. Był okres 92 rok, rządy Jana Olszewskiego i ogromna nadzieja. I to wszystko zgasło. Później SLD, PSL. No i teraz mamy ogromną nadzieję. Mamy nadzieję na zmiany i bardzo się z tego cieszymy, samorządowcy.
Jaki dla pana wójta był największy przełom w samorządzie w ciągu tych niemalże 30 lat? Która kadencja była najbardziej przełomowa? Środki unijne, nowa ordynacja wyborcza, nowa reforma administracyjna. Który to był moment, który był dla pana najbardziej istotny w tych 27 latach?
Powiem tak, troszeczkę obawiałem się w 2002 roku, kiedy wprowadzano były wybory powszechne wójta i wybory powszechne rady. To organ wykonawczy wójt i poparcie mieszkańców rada i bałem się, że może dojść do sytuacji konfliktowych pomiędzy radą a wójtem, a organem wykonawczym, burmistrzem, prezydentem, ale powiem szczerze, że te obawy moje, oczywiście, że są w skraju przypadki, gdzie nie ma zgody i to jest ogromną stratą dla samorządu, ale to jakoś daje się pokonać.
Reforma administracyjna rządów Jerzego Buzka wyszła Rzeczpospolitej na dobre? Powołanie powiatów.
Nie chciałbym mówić o rządzie Buzka, bo uważam, że to największa wyprzedaż Polski. Wiele takich z naszych sztandarowych polskich firm zostało sprzedanych za roczny zysk, ale czy samorządy powiatowe? Ja myślę, że na pewno musieliśmy to uzupełnić o te następne szczeble. Czy to taki kształt? No, wszystko można poprawiać.
Za chwilę kolejne wybory w pana karierze. To jest dosłownie chwila, bo to raptem kilka miesięcy będzie pan kandydował po raz kolejny, już nie pomnę który, na urząd wójta gminy Sokoły.
Raczej będę, dlatego że takie jest społeczne zapotrzebowanie, a jaka będzie wola mieszkańców, to zobaczymy.
Wola mieszkańców. Często także politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że samorządowcy muszą mieć kadencyjność. Taka ustawa teraz została przyjęta, reformująca samorządy, 2 kadencje, 5-letnie. Trochę to się kłóci z pana karierą samorządową. Ta filozofia, że musi być cyrkulacja władzy.
Tak, tak. Powiem szczerze, kiedy ta sprawa była rozpatrywana i dyskutowano, że w ogóle będzie zaliczone te 2 kadencje do tyłu, naprawdę byłem przygotowany na tą sytuację. No mamy taki układ władzy, że i tak powinno być, że Sejm, Parlament decyduje, jaka jest sytuacja i samorządu, bo to jest w końcu wszystko administracją publiczną. No zobaczymy. No ja uważam, że bardzo dobrze, że wprowadzono dwukadencyjność. Gdybym nie mógł dalej, też bym się z tym pogodził.
Czyli to, że jest te 10 lat tylko, że człowiek startując na wójta wie, ma świadomość, na wójta, burmistrza, prezydenta ma świadomość, że to będą tylko albo aż 10 lat. To jest słuszny kierunek.
powiem tak, że jeżeli tak zostało większością parlamentarną przegłosowane, to tak dobrze.
Już nie będziemy wchodzić na poziom radnych, bo ta ustawa, o której mówimy, także tam dużo by pozmieniała. Przejdziemy do bardziej drażliwej kwestii, czyli pieniędzy. Pan jest jednym z niewielu samorządowców, nawet tych, którzy popierają Prawo i Sprawiedliwość, czy tych, którzy prostsze...
Nie jestem członkiem.
Tak, pan, nie, to prawda, ale bronił pan obcięcia zarobków w samorządach, które i tak przecież nie są jakoś bardzo wygórowane.
Powiem szczerze, nawet kiedy nie była ta ustawa zgłaszana, nie było dyskusji, to ja u siebie, można wejść na protokoły, kiedy na początku poprzedniej tej kadencji Rada ustalała, to ja prosiłem o jedno, żeby to wynagrodzenie było 20-25% niższe, jak u kolegów wójtów z terenu powiatu. Bo ja nie przyszedłem tylko dla pieniędzy, przyszedłem dla misji, dla służby moim mieszkańcom.
Obawa, która się jako pierwsza pojawia, że no, mniejsze pieniądze to mniej kompetentni ludzie. Pan wójt się nie obawia takiego obrotu sprawy?
To zawsze tak można powiedzieć. To, co powiedziałem, dla dużych pieniędzy trzeba jeść do dużego biznesu. Tam są zawrotne kariery, tam są duże pieniądze. Natomiast tutaj trzeba mieć troszeczkę inne podejście. Podejście służalcze, nie biznesowe. No to odwrotnie. Przyjdą po duże pieniądze ludzie z różnymi nawykami, z różnymi manierami. Ja się z tym nie zgadzam.
To jeszcze kolejny argument. Małe pieniądze, większe ryzyko korupcji.
Powiem tak. Ja w tej 25-letniej karierze też byłem sądzony. Prokuratura oskarżyła mnie o ustawienie przetargu na zakup wozów strażackich, co skończyło się oczywiście uniewinnieniem. Korupcja. W różnych sytuacjach ludzie będą się korumpować, jeżeli mają takie skłonności, jeżeli sami na to pozwalają.
Polityka rozwojowa rządu. Zmienia się podejście do środków europejskich, zmienia się podejście do inwestycji, jak to się odbija w pana gminie, która się dość intensywnie rozwija. Ciągle nowe inwestycje, jak jest ta korelacja między polityką, którą realizuje minister Jerzy Kwieciński, a pana doświadczeniem samorządowym?
Powiem tak.
To jest realna zmiana, czy to jest raczej...
Jest ogromna zmiana. Taką rzeczą szczególną to, że rząd wprowadził, że w każdej gminie mogą być tworzone specjalne strefy. Każda gmina może być specjalną strefą. To jest ogromna zmiana.
30 czerwca ta ustawa weszła w życie.
Tak. Tak. To jest to, że nie tylko w jednej czy w drugiej gminie, mieście mogą być specjalne, ale każda gmina może zdobyć preferencje dla inwestorów i my się na to przygotowujemy. Już jestem na etapie tworzenia terenów inwestycyjnych znacznych i to jest ogromna szansa. Bo powiem tak, że te wszystkie bajeczki, które w poprzednich kadencjach były, szczególnie drażni mnie sprawa centra wzrostu. No, takim przykładem klasycznym na terenie województwa podlaskiego to jest białostocki ośrodek BOW. To jest kwiatek do kożucha dlatego, żeby Białystok znów przejął 80% czy więcej środków regionalnych, gdzie może sięgać po środki centralne. I to jest bardzo nieuczciwe.
Jest pakiet dla miast średnich, który ma pomóc właśnie tym ośrodkom, które są, których środki, do których środki nie trafiają, bo spływają do centrali. To jest przykład Podkarpacia chociażby, gdzie Rzeszów dużo środków, także unijnych, absorbuje kosztem Jarosławia, Krosna czy nawet Przemyśla. Tak samo jest na Podlasiu?
Tak.
Że
tak,
Białystok jest, ściąga inwestycje kosztem.
Tak, znaczy inwestycje ściąga środki. No w nagrodę poprzedni marszałek Dworzański dostał funkcję w Urzędzie Miejskim za to, że taki program został zrealizowany. I te specjalne strefy w każdej gminie są szansą, ogromną szansą. Plus do tego musimy nałożyć Mieszkanie Plus, gdzie też jesteśmy w trakcie rozmów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, jak i z Krajowym Zasobem Nieruchomości.
Kandydat na prezydenta Kielc z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, pan Lubański, powiedział, że mu się Mieszkanie Plus nie opłaca, że on taniej buduje mieszkania socjalne, mieszkania na wynajem z własnych miejskich programów mieszkaniowych. Dla pana wójta program Mieszkanie Plus jest atrakcyjną ofertą?
Jesteśmy w trakcie rozmów, w trakcie realizacji tych poszczególnych kroków.
To są łatwe rozmowy?
Nie, to nie są łatwe rozmowy, to jest biznes. To się musi zamykać, to się musi opłacać, to musi być dopięte w sensie chętnych, w sensie pieniędzy. To nie ma nic za darmo, ale takie są prawidła, tak powinno być.
Czyli dla pana Wójta to będzie program, w który warto wejść, mówiąc kolokwialnie.
Zobaczymy, dlatego że też równolegle prowadzimy rozmowy w innej konstelacji, z deweloperem, może partnerstwo publiczno-prywatne, zobaczymy.
Na czym polega ten problem? Gdzie jest ta oś tych twardych rozmów między samorządem a rządem?
No, że my musimy dać pełne gwarancje, że my musimy to przypieczętować jako samorząd i w przyszłości to spłacić. To jest bardzo duże ryzyko dla małych samorządów. No i druga rzecz, czy znajdzie się odpowiednia ilość chętnych na te mieszkania i jest taki próg, że co najmniej 30 mieszkań. Gmina 6 tysięcy mieszkańców, czy od razu to znajdziemy. Ale spokojnie. Najważniejsze, że rząd chce coś robić na tym dole, że nie tylko centra wzrostu, tak jak dotychczas, że te 16 czy ileś w kraju ośrodków, a resztę to zaorać. I pieniędzy dla takiej gminy jak z Prowu zmniejszono o 25% zostało z poprzedniej kadencji teraz i z innych. No to jest bardzo nieuczciwe.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że program Mieszkanie Plus jest być może bardziej istotny dla rozwoju gospodarki i rozwoju polskich rodzin i dla dzietności niż program Rodzina 500+. Co by pan jeszcze w tym programie zmienił? Programie, który bardzo silnie mutuje, bo przecież jego pierwotna wersja, a obecna znacznie się różnią. Gdzie to by jeszcze pan tam wójt pozmieniał zapisy czy inne całe założenia tego programu?
Rozumiem. Powiem tak. Oczywiście, że w samorządach małych, gminnych będzie trudniej odnieść wprost korzyści. Bardziej z tego duże miasta. Mówimy tutaj o mieszkalnictwie, o mieszkaniach plus. Ale spokojnie, najważniejsze, że rząd myśli tak jak te wszystkie działania w kierunku małych samorządów.
Ale jeśli będzie tak jak pan wójt powiedział, to tylko się wzmocni efekt dyfuzji. Jeszcze więcej mieszkań w dużych ośrodkach, jeszcze większy odpływ ludzi młodych z mniejszych, z miast średnich do miast wojewódzkich, do miast największych.
Nie zgadzałbym się z tym, bo jednak osią czy gwarantem rozwoju to są miejsca pracy i stworzenie tych specjalnych stref w każdej gminie, gdzie są stosunkowo tanie grunty, jednak będzie ciążyć w kierunku tych małych samorządów.
Dlaczego warto przyjechać do gminy Sokoły? Co nowego zastaną osoby, które przyjadą w tym roku, a czego nie zobaczyły lat temu, 2, 3 czy 4?
No, cały czas tworzymy nowe przedsięwzięcia. Taką rzeczą bardzo istotną to po 18 latach walki naszej została rewitalizowana, reaktywowana linia kolejowa Łapy Ostrołęka przez 18 lat. Za czasów Platformy nawet rozebrano w dużej części bocznice, a teraz jest odbudowywane i chcemy stworzyć taki piękny produkt turystyczny, spływy Narwią do Łomża, a powrót linią kolejową. No, budujemy całe centrum, przebudowujemy Sokół, nowy ośrodek w Krzyżewie. To są bardzo ważne, gdzie hotel, gdzie można przenocować za 40 zł w bardzo dobrych warunkach. Wyżywienie, no, natura, czyste powietrze i wspaniała opieka, współpraca mieszkańców.
Być może nadrobimy pewien błąd w naszej aktualnej letniej trasie i zawitamy do gminy Sokoły, może gdzieś pod koniec sierpnia. Zobaczymy, czy uda się taki scenariusz zrealizować. Mam nadzieję, że będziemy ciepło przyjęci w gminie.
Jeszcze chciałbym zaprosić z jednego powodu. Pracujemy nad tematem Centrum Produktu Lokalnego i mam nadzieję, że zostanie to zrealizowane w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie, żeby turyści mogli przyjechać i posmakować dobrych produktów regionalnych.
Zapraszam, Józef Zajkowski, wójt gminy Sokoły. My się do zaproszenia przyłączamy, a czemu nie, bo to piękne miejsce, gmina Sokoły. Dziękuję panie wójcie za obecność
bardzo
w Poranku Wnet.
I czekamy w Sokołach, bo życie jest piękne, życie jest śliczne. Życie nastraja optymistycznie.
Dziękuję najmocniej.
Miłym akcentem dziękuję.
8:07 na zegarach, Poranek Wnet z Białegostoku.